Przy mikrofonie Michał Trela spotykamy się w kolejnym odcinku naszego podcastu, ale tym razem porozmawiamy o Ekstraklasie trochę inaczej niż zwykle. Trwają przygotowania, drużyny są na sparingach, transfery mamy dość na bieżąco omówione. Stwierdziliśmy, że lepszego momentu na oderwanie się od takiej zupełnie bieżącej ligi nie będzie i dlatego postanowiliśmy dzisiaj zaproponować Wam inną formułę. Taki odcinek o naszej wymarzonej, może to duże słowo, ale wymarzonej ekstraklasie, jak wyglądałaby liga, gdybyśmy sami ją układali, każdy z nas, bo z takich naszych doświadczeń wynika, że każdy kibic ekstraklasy, oprócz tego, że ma jakiś klub, z którym sympatyzuje, to ma jakieś takie wyobrażenie, kto fajnie byłoby, żeby w danym sezonie awansował, kogo w lidze mu brakuje, kogo chciałby w niej zobaczyć. W naszym przypadku pomyślałem, że to może być tym ciekawsze, że jesteśmy z Grzegorzem z innych pokoleń kibicowskich, więc na innych drużynach się wychowywaliśmy. No i to też sprawia, że ekstraklasa naszych takich wyobrażeń może wyglądać zupełnie inaczej. Dlatego dzisiaj startujemy. Chciałbym tylko zaznaczyć, że to jest ekstraklasa, w której wybieraliśmy pozytywnie, czyli te drużyny, które chcielibyśmy zobaczyć, więc a nie takie, których nie chcielibyśmy w niej widzieć. To, że kogoś w naszym zestawieniu nie ma, to nie jest dowód negatywny emocji wobec tego klubu, tylko jakichś pozytywnych wobec klubu, który wybraliśmy. Mam nadzieję, że wszyscy to zrozumiecie, a my postaramy się uzasadnić nasze wybory i myślę, że to może być nawet fajniejsze niż same 18 klubów. I po tym wstępie myślę, że możemy już zaczynać. Razem ze mną oczywiście jest Grzegorz Wojtowicz. Cześć.
Cześć, witam wszystkich.
No i chciałbym, żebyśmy właśnie porozmawiali trochę o procesie powstawania naszych osiemnastek. Rozmawialiśmy, ustalaliśmy je niezależnie od siebie. Teraz każdy z nas je widzi. I moje pierwsze zaskoczenie, jak zobaczyłem twoją osiemnastkę, było takie, że dość zbliżone mamy jednak te 18-zespołowe ligi. 14 zespołów nam się pokrywa. To dość dużo, nie? Nie sądzisz, że jednak z tych wszystkich, bo też trzeba powiedzieć, że wybieraliśmy z drużyn, które kiedykolwiek grały w Ekstraklasie, żeby uniknąć sytuacji, w której ja sobie wpisuję LKS Mazańcowice, bo lubię, bo kiedyś tam grałem i jest z mojej rodzinnej miejscowości, tylko żeby to były kluby jednak, które się przez Ekstraklasy przewinęły. No nie było ich mało, bo to jest ponad 80 klubów. No ale wybraliśmy 14 identycznie.
To znaczy, dla mnie były tak jak gdyby dwa podstawowe czynniki, którymi się kierowałem, czyli czynnik historyczny, czyli generalnie ja lubię kluby historyczne, kluby z długą historią, najlepiej takie, które powstały jeszcze, nie wiem, przed I wojną światową. No, w Polsce z różnych przyczyn aż tak wiele, znaczy tych klubów jest pewnie sporo, które powstały jeszcze przed I wojną światową czy w dwudziestoleciu międzywojennym, ale generalnie takich naprawdę historycznych klubów jest trochę mniej. No, w pewnym sensie wpływ na to miała historia naszego kraju, to znaczy zmiana granic. Straciliśmy część klubów, które po prostu po II wojnie światowej, lwowskie kluby, z Wilna kluby. Natomiast no, po wojnie do Polski dołączyły tak zwane ziemie zachodnie, czy odzyskane, a więc te kluby z takich miast jak Szczecin, Wrocław, duża część Śląska, no po prostu nie mogły powstać wcześniej, bo tam wtedy po prostu Polski nie było, więc aż tak dużo tych klubów historycznych nie ma. Ale starałem się większość tych klubów umieścić. No i generalnie drugi taki czynnik był, ponieważ lubię derby, więc starałem się dobierać w tych miastach, gdzie takie kluby są, gdzie są po prostu dwa mocne kluby kibicowsko z tradycjami, żeby po prostu były to też kluby takie, żeby była rywalizacja derbowa. Więc to siłą rzeczy trochę jak gdyby ułożyło mi już tą tabelę. Przynajmniej pierwszych 10 klubów, bo traktuję też trochę Śląsk jako takie pole do derbów, Górny Śląsk, no i Trójmiasto tak samo.
Tak. Rzeczywiście to też były dwa czynniki, które brałem pod uwagę. No, nie ma co ukrywać, że brałem pod uwagę też geografię, że moja wymarzona ekstraklasa z racji miejsca urodzenia i zamieszkania bardziej jest skupiona na południu. To akurat dobrze się składa, bo też na południu Polski tych klubów zawsze w ekstraklasie było więcej. Więc nie wyszło to jakoś bardzo dziwnie, ale rzeczywiście, jak miałem do wyboru klub z południa czy z północy, to raczej skłaniałem się ku południu.
Znaczy, ja bym chciał jeszcze ci tu wejść w słowo, bo ja na przykład też brałem ten czynnik, czyli geografię pod uwagę, przy czym dla mnie takim elementem było to, żeby to w miarę równomiernie ułożyć i miałem ostatnią decyzję, jaką podejmowałem w tej mojej osiemnastce, to właśnie ten czynnik zadecydował, żeby to było bardziej równomiernie. Bo zastanawiałem się nad kilkoma klubami, ale w końcu postawiłem na Motor Lublin, między innymi po to, żeby wzmocnić tak zwaną ścianę wschodnią. Uznałem, że Jagiellonia to troszkę za mało jak na ten obszar, więc dlatego na przykład u mnie padł wybór na Motor Lublin,
No tak, ja rzeczywiście
który
też.
generalnie, tak szczerze mówiąc, historycznie za bardzo na to nie zasługiwał, no ale duże miasto z dużą bazą kibiców, więc postawiłem na Motor.
Ja też brałem pod uwagę miasto, ale też pod kątem tak wielkości, ale też jakiegoś mojego indywidualnego sentymentu albo nie do danego miasta, więc też te wszystkie rzeczy brałem pod uwagę, chociaż nie każdy z tych czynników był dla mnie równie ważny, że czasem, kiedy już dochodziłem w tej liście do klubów, gdzie nie miałem silnie wyrobionego zdania i było kilku kandydatów, no to właśnie starałem się brać pod uwagę też takie czynniki, żeby ta liga, mimo że ja ją układam, żeby była atrakcyjna też dla kogoś innego niż ja. Właśnie choćby ze względu dlatego nie umieściłem tu wszystkich możliwych klubów z Krakowa, chociaż kilka jeszcze by było. No ale skoro już opowiedzieliśmy, to chciałbym spytać, jak twoje wrażenia wyglądały przy robieniu tej listy? Bo ja pierwsza rzecz, jak sobie pomyślałem, że można by zrobić taki odcinek, no to siadłem z kartką, no i szło gładko. Myślałem, że zrobię w minutę wszystko, ale tak dojechałem do, powiedzmy, siódmego miejsca i zaczęły się schody i zaczęło się więcej zastanawiania. Więc chciałbym cię spytać, zacznijmy od takich najmniej kontrowersyjnych wyborów, czyli kluby, co do których nie miałeś żadnych wątpliwości, że no, one muszą grać w Ekstraklasie, jakbyś ty ją układał.
No ja, jako że już tyle lat mieszkam w Krakowie i generalnie zawsze kibicowałem klubom z Krakowa, więc tutaj dla mnie nie było żadnych wątpliwości, że zacząłem od Wisły Kraków i Krakowi. No, z prostego powodu, no, to są dwa najstarsze kluby, pierwszy mistrz Polski, pierwszy mistrz Ligi, kluby, które tworzyły historię polskiego futbolu. Tutaj to się rodziło, one były po prostu na początku. Oczywiście nie zapominam też o klubach lwowskich, no ale siłą rzeczy ich brać pod uwagę nie możemy, więc skoro odpadł Lwów, to został Kraków, Galicja, więc no tutaj się urodziła polska piłka nożna, więc siłą rzeczy te kluby po prostu musiały być. Następnie no w kierunku Śląska,
Tak, ja tutaj muszę
czyli
powiedzieć, że ja tylko dodam, że oba kluby takie z duszą i od razu derbowe. To jakby dla mnie też nie było żadnych wątpliwości, nie tylko ze względu na miejsce zamieszkania, że, no, że dwa krakowskie kluby, te dwa krakowskie kluby to jest absolutnie obowiązek.
Tak, no, następnie no, poszedłem w kierunku Śląska. No i tutaj też no, wybór był po prostu oczywisty, bo po prostu dwa najbardziej utytułowane kluby, dwa kluby, które no, kibicowsko na tym obszarze dominują, czyli Ruch Chorzów i Górnik Zabrze. Oba też z piękną historią. Ruch jeszcze przedwojenną, Górnik już powojenną, no ale też no, kluby, które osiągnęły mnóstwo sukcesów nie tylko w Polsce, ale też w pucharach, zwłaszcza Górnik Zabrze to był swego czasu no, taki nasz no, sztandarowy klub. Więc tutaj też no, żadnych wątpliwości nie było, że musi być tam Ruch Chorzów i Górnik Zabrze.
No tutaj też to mamy podobnie. Ja też w obu tych przypadkach, chociaż ludziom zaangażowanym emocjonalnie w któryś z tych klubów trudno w to uwierzyć, ale ja tak mam, że na trybunach każdego z czterech tych klubów to po prostu, no tak można powiedzieć, chłonę takie doświadczenie stadionowe, że jak tam jest dużo ludzi, jak tam jest atmosfera fajna, no to po prostu czuć coś takiego nieuchwytnego i na Górniku, i na Ruchu, i czuć to na trybunach Krakowi, na trybunach Wisły, no ten taki klimat, którego się w piłce szuka i który bardzo trudno jest kupić czy zbudować przez 5-10 lat nawet dobrego grania w piłkę.
Tak, no następnie to też oczywisty dla mnie wybór kolejny, może nawet i wcześniej, nawet i ważniejszy niż no, w każdym razie no oczywisty absolutnie to jest Legia Warszawa, no klub, który no oczywiście jest różnie odbierany w różnych częściach kraju, jednak no co by nie mówić, no jest to klub, który jest no liderem tabeli wszechczasów, ekstraklasy, zdobywa tytuły, pokazuje się w Europie, ma swoją historię długą, piękną. Dla Warszawy jest to klub no, taki, który po prostu no, jest z ogromną bazą kibiców, też nie tylko w Warszawie, w regionie. No, generalnie no, trudno sobie polską piłkę nożną wyobrazić bez Legii Warszawa. Ale oczywiście też dołożyłem do tego Polonię, która ma też swoją piękną historię. Może jest w Warszawie trochę zdominowana, jeśli chodzi o kibiców przez Legię. Nie jest to taki klub pewnie pierwszego wyboru w Warszawie, ale no, ze swoją tradycją, ze swoją jakąś tam piękną historią, taką trochę inną od Legii, taką trochę w opozycji do Legii. No, ma swój klimat i myślę, że taki klub jak Polonia Warszawa też zawsze powinien grać w Ekstraklasie.
Też mam Polonię Warszawa, chociaż nie umieściłbym jej w gronie klubów, co do których nie miałem wątpliwości. Tu już kalkulowałem trochę, ale tak, stwierdziłem, że dwa kluby ze stolicy kraju, z 2-milionowego miasta, jak najbardziej mają prawo grać w Ekstraklasie i że nawet byłoby to pożądane, żeby były derby stolicy, zwłaszcza, że właśnie ten drugi klub też ma tradycję, też ma historię sukcesów i też ma jakiś taki powab, właśnie te czarne koszule, to jakby nietypowe stroje, jak na drużynę piłkarską. Do tego też właśnie ta historia inna od historii Legii, jak najbardziej zgadzam się tutaj. A Legia też dla mnie nie ulegało wątpliwości. Niezależnie od tego, że ona właśnie, tak jak mówiłeś, budzi różne emocje, skrajne emocje, to właśnie dobrze. Właśnie w każdej lidze jest potrzebny ktoś taki, kogo się czasem nie lubi, który jednocześnie wywołuje emocje gdziekolwiek przyjedzie, bo cokolwiek by ktokolwiek nie mówił, to przyjazd Legii do każdego miasta to jest obok derbów danego miasta, jeśli takie występują, najważniejszy mecz w sezonie i to tylko dowód na to, że ktoś taki absolutnie musi grać w Ekstraklasie. Dalej, jeśli chodzi o kluby, co do których nie miałeś żadnych wątpliwości.
No potem chyba poszedłem w kierunku łódzkich klubów, bo to też jest kawał historii polskiego futbolu. ŁKS i Widzew też mają piękną historię. ŁKS prawie taką jak krakowskie kluby, bo powstał też przed pierwszą wojną światową. Może klub nie miał jakichś takich zbyt wielu spektakularnych sukcesów, ale przez te wiele lat praktycznie cały czas był w czołówce. Oczywiście miał okresy gorsze, gdy zaczynał od czwartej ligi, gdy sporo sezonów spędzał na zapleczu ekstraklasy, no ale generalnie no jest to taki historyczny klub, który ma sporą grupę kibiców i jak najbardziej go widzę w ekstraklasie. Tak samo jak Widzew, który co prawda wypłynął znacznie później, ma też długą historię, ale tak naprawdę zaliczył jakiś tam epizod w pierwszej lidze tuż po II wojnie światowej. Potem to był klub taki, który no, nie bardzo był znany w kraju, bo nie miał sukcesów, no ale jak się już do tej elity na początku lat 70. przebił, to praktycznie cały czas w niej jest. Oczywiście też miał swój upadek i odbudowę od najniższych lig, no ale generalnie ta legenda tych meczów pucharów pucharowych w drugiej połowie lat 70., początek lat 80. Ja wtedy chłonąłem futbol chyba najbardziej jak mogłem, więc dla mnie te wszystkie mecze z Manchesterami, Juventusami, to były po prostu no, przeżycia jak z Liverpoolami, to były mecze, które naprawdę przeżywałem, cały kraj je przeżywał. No i to zbudowało Widzewowi taką bazę kibicowską, że do dzisiaj jest to klub, który sprzedaje wszystkie karnety, który też ma swoich po prostu kibiców w całej Polsce. No i też Łódź na derby zasługuje, są to ciekawe derby, więc obydwa łódzkie kluby dla mnie powinny być w Ekstraklasie, chociaż może chwileczkę nad ŁKS-em się zastanawiałem, no ale uważam, że jak najbardziej ŁKS zawsze powinien grać w Ekstraklasie.
No to tu się pierwszy raz rozmijamy, bo ŁKS to był jeden z klubów, nad którymi najdłużej myślałem. Miałem go, potem go wykreślałem, bo wybierałem innych i ostatecznie go nie mam w swojej osiemnastce. Bo jeśli o mnie chodzi, to właśnie problem z łódzkimi klubami jest taki, że wszystko. Prawie wszystko znam z opowieści, że jestem już z takiego pokolenia, które, mimo że Widzew miał wiele momentów takich spektakularnych wzlotów, to ja na żaden z nich się nie załapałem. Nawet na ten Widzew w Lidze Mistrzów, to jeszcze jestem za młody i ja tego nie przeżyłem, tych meczów z Legią Warszawa, tego nie przeżyłem, tym bardziej Widzewa z lat 80., kiedy mnie nie było na świecie. Więc czasy mojego oglądania piłki to już był zawsze Widzew taki walczący o przetrwanie. I nie był to klub, który zawsze coś do ligi, którą oglądałem, wnosił. Nie był to klub, bez którego nie mogłem sobie ligi wyobrazić, bo ja regularnie taką ligę oglądałem. Widzewa nie było w Ekstraklasie. Przez pewnie jakby zliczyć, dobrze nie zrobiłem tego, ale pewnie z połowę sezonów, które śledziłem w Ekstraklasie, to Widzewa w niej nie było. Jak najbardziej umiałbym sobie wyobrazić. Więc w przypadku Widzewa przeważyły dla mnie dwa, znaczy nad Widzewem się nie zastanawiałem o tyle, że ostatnie lata, te od powrotu, właściwie od zeszłego sezonu i te wcześniejsze lata odbudowy, kiedy nie grali w Ekstraklasie, sprawiły, że jednak naocznie mogłem zobaczyć i poczuć wielkość tego klubu, że właśnie po wybudowaniu tego stadionu, kiedy zaczęli wypełniać w trzeciej lidze, w czwartej lidze, w czwartej chyba jeszcze nie, w trzeciej lidze był otwarty stadion cały, wszystkie trybuny, sprzedawać po kilkanaście tysięcy karnetów, robić atmosferę naprawdę świetną, która sprawia, że każdy mecz na Widzewie w Ekstraklasie wygląda dla mnie jak jakiś mecz Bundesligi, jeśli chodzi właśnie o to, jak to wygląda w obrazku. No to tutaj mogłem tę wiedzę o historii polskiej piłki połączyć z takim byciem naocznym świadkiem tego, więc w połączeniu z tym, że Łódź jest jednym z największych, najważniejszych miast w Polsce. Widzew nie stanowił dla mnie żadnych wątpliwości, a z ŁKS-em no problem jest taki, że też się nie załapałem na, nie wiem, jego Mistrzostwo Polski z lat 90. i czy mecze z Manchesterem United. Też zawsze był dla mnie klubem walczącym o przetrwanie. Też był klubem, który często dość nie grał w Ekstraklasie, którą śledziłem. I też, gdy już grał, to bardzo często kończyło się to tak, jak to wygląda w tym sezonie, że po prostu ŁKS wchodził, żeby spaść. I to sprawiło, że chociaż historyczne względy czyniły z ŁKS bardzo mocnego kandydata do tej osiemnastki, to tak przypominały mi się, jeszcze taki klub bym zobaczył, jeszcze taki klub. I w końcu ŁKS-u nie mam. Stwierdziłem, że taki największy argument za ŁKS-em to są derby Łodzi. Ale derbów w mojej osiemnastce jest na tyle, że akurat z łódzkich stwierdziłem, że mogę zrezygnować. I dla mnie jeszcze dorzuciłbym, powiedzieliśmy o różnych klubach, co do których nie było wątpliwości. U mnie było takich siedem, które bez mrugnięcia okiem w kilka sekund wypisałem, i tym siódmym był Lech Poznań, oczywiście. I tutaj może przejdźmy do poznańskich klubów, bo ty masz dwa i trochę mnie Wartą zaskoczyłeś, bo tak w codziennych rozmowach o lidze nie odniosłem wrażenia, że nie możesz sobie wyobrazić Ekstraklasy bez Warty. Chociaż rozumiem, tylko od razu wyprzedzę, Ja też starałem się trochę oderwać od współczesności, od tego, że w motorze, nie wiem, jest trener, co do którego mam wątpliwości, a że w Rakowie jest właściciel, którego działania mi się podobają. Starałem się patrzeć na kluby, a nie to, co one w danym momencie prezentują i z czym one się dzisiaj kojarzą. No i teraz oddaję Ci głos, dlaczego Lech, to rozumiem, ale możesz uzasadnić, jeśli chcesz, ale dlaczego Warta?
Nie, no, mnie Lecha nie ma.
Nie ma Lecha?
Nie ma Lecha.
A to
Ja.
jakoś z automatu wpisałem. No to jest największa kontrowersja, a
No
ja ją
właśnie.
przegapiłem. No właśnie.
No.
To u ciebie jest Warta, a nie ma Lecha.
Warta nie ma Lecha. Po prostu uznałem. Znaczy, dwa czynniki tutaj wpłynęły na taki mój wybór. Po prostu uznałem, że z Poznania wybiorę jeden klub i postawiłem na klub naprawdę historyczny, czyli Wartę, która przed wojną to był klub Poznania. Z sukcesami Mistrzostwo Polski jeszcze po wojnie. Potem tak się losy ułożyły, że Warta przez kilkadziesiąt lat miała ogromne problemy, takie też trochę pozasportowe. Był to klub trochę sekowany w czasach komunizmu dość mocno. Nie mógł się rozwinąć i postawiono w Poznaniu na Lecha. On zyskał rzeszę kibiców. Natomiast dlaczego nie ma Lecha? Ja tutaj jestem, jeśli chodzi o Lecha. Mam takie dość, nie chcę obrażać kibiców Lecha absolutnie i tak dalej, ale dla mnie, ja mam tutaj dość radykalne poglądy, jeśli chodzi o tradycję i historię. Dla mnie jednak Lech Poznań jako klub ten historyczny zakończył działalność w momencie, gdy po prostu, nie mówię, że połączył się, bo to nie było połączenie z Amiką, ale no po prostu, no, został rozwiązany, jego miejsce zajęła Amika, zmieniono tylko nazwę. Czasem takie formalno-prawne rzeczy można pomijać, pewnie wszyscy tak pomijają, kibice, ale ja tutaj jestem, mówię tak, formalnie dla mnie to jakby trochę Lech Poznań przestał istnieć w momencie, gdy dokonała się ta zamiana, więc dlatego mimo tych wszystkich dokonań Lecha wcześniejszych, bo też było trochę sukcesów, to jednak jeśli miałbym w Poznaniu za kimś obstawać, to za Wartą Poznań.
No dobra, ale jakby tak patrzeć radykalnie, że klub musi mieć taką ciągłość istnienia jako jeden byt prawny, to z naszej listy znalazłoby się jeszcze kilka innych, które miały różne tego typu epizody. Czasem one nie dochodzi jakby. W Lechu
Tak.
ten epizod sprawił, że oni poszli w górę i czasem te fuzje jakieś kończyły się upadkiem tego nowego bytu, tak jak było choćby w przypadku Polonii Warszawa na przykład. No ale takich klubów splamionych, że tak powiem, w ten sposób jest
Nie,
więcej.
jest, ale to były też trochę inne przypadki, bo te kluby zaczynały od zera, nie, to nie było tak, że one zostawały w ekstraklasie. Oczywiście Polonia miała też swój moment taki, że została połączona z Groklinem, ale jednak odbudowywała się potem od zera. Poza tym te kluby miały też zawsze jakąś taką formę istnienia nawet poza piłkarską, bo były jakieś inne sekcje, było jakieś stowarzyszenie, które działało, które mogło jak gdyby być przekaźnikiem tych tradycji. Tu w tym przypadku po prostu nie było nic. No, dlatego też tak. Ja mówię, no to jest mój wybór.
Okej,
Nie
nie, rozumiem.
chcę tutaj jakoś tam najeżdżać na Lecha i tak dalej, bo jest to klub, który no wspaniale funkcjonuje, ma wspaniałych kibiców. No po prostu to jest zabawa. Wybieramy sobie zespoły do nieistniejącej ekstraklasy, która w takim składzie pewnie nigdy nie zaistnieje. Takie czasem jakieś takie
Okej,
osobiste.
szanuję. Każda taka zabawa potrzebuje
Może
wyrazistej pewnej
właśnie trochę też
kontrowersji.
chciałam też trochę tak,
Okej,
no bo
chociaż ja muszę powiedzieć, że przy wszystkich argumentach, które jakoś rozumiem, to ja nie wyobrażam sobie ligi bez Lecha. Jest dla mnie jedną z największych wartości takich jako klubów. Klub, który przez większość czasu, kiedy pamiętam akurat drugoligowego jeszcze Lecha, ale Ale mimo wszystko przez większość czasu to był duży klub, jeden z najważniejszych. Ta rywalizacja Legii z Lechem tak sportowo była też taką z tych wszystkich rywalizacji, o których się mówi, no, dużych, no to ja przeżyłem rywalizację Legii z Wisłą i Legii z Lechem, więc dla mnie to był klub, przy którym w ogóle nie miałem żadnych wątpliwości, natomiast nie mam Warty. Mimo jej historycznych tradycji, to właśnie miałem też w kilku przypadkach coś takiego, że gdybym danego klubu nie zobaczył w Ekstraklasie, gdyby się to nie wydarzyło, to pewnie byłbym jakoś nienasycony i miałbym coś takiego, że chciałbym kiedyś ich zobaczyć, jakby to było, jak grają w Ekstraklasie. No a akurat Wartę zobaczyłem, oglądam przez wszystkie te parę lat. No i mimo tego, że uważam ją za taki klub sympatyczny, który nikomu nie szkodzi, to nie przekonała mnie do tego, że jej obecność w Ekstraklasie jest absolutnie nieodzowna, żeby ta liga była ciekawsza i nawet tutaj derby Poznania nie były dla mnie aż takim argumentem. No ale u ciebie też derbów Poznania nie ma, a ja to przegapiłem, bo mi się wydawało takie naturalne. To mamy więcej różnic niż cztery i to jest chyba największa. No i u mnie teraz przechodziliśmy już do klubów, co do których się zastanawiałem. Tutaj chyba się nie mylę, że mamy jasność, natomiast Lechia Gdańsk i Śląsk Wrocław to były dla mnie kluby, gdzie przeważył czynnik miasta, stadionu, regionu, a niekoniecznie samych klubów. Zwłaszcza Lechia, która przez sporą część historii nie była klubem ekstraklasowym, nie ma jakichś takich gigantycznych sukcesów. No, nie myślałem sobie na początek, jakby mnie ktoś pytał, czy Lechia w twojej osiemnastce na pewno by była. Ostatecznie jest, ale tutaj się już musiałem zastanowić. Podobnie jest ze Śląskiem, to znaczy są momenty, są sezony, taki jak obecny, taki jak sprzed 12 już lat, że Śląsk coś ewidentnie do ligi wnosi tak sportowo, natomiast bardzo często jednak, jak oglądałem Ekstraklasy, to albo to był klub, który w ogóle nie grał w Ekstraklasie przez pierwsze lata mojego śledzenia, albo gdy grał, no to był trochę taką szarzyzną Ekstraklasy. No ale ostatecznie tutaj właśnie czynnik Wrocławia przede wszystkim sprawił, że stwierdziłem, no nie, jednak Wrocław musi mieć klub w Ekstraklasie. Tak było u mnie z tymi dwoma klubami.
Tak, no jeśli chodzi o Wrocław, to dokładnie te same argumenty. No po prostu Wrocław jest na tyle dużym, pięknym miastem, że trudno sobie wyobrazić ekstraklasę bez tego miasta, aczkolwiek była i to dość przez wiele sezonów, bo Śląsk tak naprawdę to do czołówki jakiejś takiej dołączył w latach 70. Wcześniej to tak różnie się tam układało we Wrocławiu. No i tak trzyma się. Oczywiście też przeszedł swoją drogę od najniższych lig. Miał sezony, gdy go nie było w Ekstraklasie, ale no generalnie no jest to klub, który ma sporo kibiców. No, stoi za nim miasto, praktycznie duże miasto, praktycznie nie ma tam konkurencji, więc siłą rzeczy taki klub musi aspirować do grania w Ekstraklasie i nie tylko. Natomiast jeśli chodzi o Lechię, to też oczywiście podobny wybór, chociaż do Lechii mam taką odrobinę sentymentu, bo pamiętam jeszcze tą Lechię z lat 70., która takim była wiecznym aspirantem do tego, żeby awansować. Miała mocny skład jak na ówczesną drugą ligę, ale jakoś nie mogła tego awansu wywalczyć. Potem na początku lat 80. jej się to udało, ta piękna przygoda ze zdobyciem Pucharu Polski jako de facto trzecioligowiec. Tam awansowali właśnie bezpośrednio do drugiej ligi, do pierwszej. Oczywiście według ówczesnej nomenklatury ten mecz z Juventusem. Ja miałem to szczęście, że na wakacjach w 90. właśnie jak oni awansowali do pierwszej ligi, czyli Ekstraklasy, akurat byłem na wakacjach w Gdańsku i miałem okazję być na ich pierwszym meczu Ekstraklasie z Górnikiem Wałbrzych. No, byłem na tym stadionie, który się wypełnił w komplecie. Niesamowita atmosfera, więc tak mi trochę to zostało. No, ale z drugiej strony Lechia to jest taki klub, który gdy się popatrzy na gablotę, to praktycznie nic tam nie ma. No, dwa Puchary Polski, tak? I nic poza tym. Więc taki klub, który chce być wielkim klubem, ma potencjał, żeby być wielkim klubem, ale też nie do końca się spełniał w tym.
Tak, mamy obaj, nie, tutaj chyba się nie mylę, Pogoń Szczecin, tak, mamy obaj. Natomiast ja tutaj po prostu szedłem tak trochę z przyzwyczajenia, to znaczy Pogoń Szczecin w Ekstraklasie akurat dla mnie i nie tylko dla mnie, patrząc na liczbę sezonów, no jest prawie zawsze, jest bardzo długo. Nie budzi we mnie żadnych takich silnych emocji, ani pozytywnych, ani negatywnych, po prostu przynależy jak dla mnie do Ekstraklasy. Jest jedną z takich firm, które jak gra najwyższa liga, to jest tam Pogoń Szczecin i raczej nikt z tym nie ma problemu. No, też swoje przechodziła te ostatnie lata, też tak dużo pozytywnego w moim odbiorze Pogoni zrobiły. No, a oprócz tego czynnik geograficzny, czyli żeby właśnie na północnym zachodzie w dużym mieście była Ekstraklasa, no to Szczecin jest tak naprawdę jedynym kandydatem z tamtego regionu, więc tutaj postawiłem bez żadnych wątpliwości. Natomiast zaskoczyło mnie, że obaj mamy Motor Lublin, chociaż u mnie to był taki ostatni chyba klub, który wpisałem na tym 18. miejscu, chociaż nie robiłem tego w formie rankingu, no ale był ostatnim, który mi tak stwierdziłem, że powinienem umieścić. Ty wspominałeś o tym, że chciałeś wzmocnić flankę wschodnią. U mnie była bardzo słabo obsadzona, bo stwierdziłem, że albo Motor, albo Jagiellonia. I Jagiellonii się naoglądałem w Ekstraklasie na tyle dużo, że chciałbym, no postawiłem na Motor Lublin tutaj w tej sytuacji, dlatego że go nie widziałem w Ekstraklasie, że dla mnie to był klub, którego ja w najwyższej lidze nie pamiętam. Natomiast Lublin jako miasto budzi dla mnie same pozytywne skojarzenia. Uważam, że jest piękny, że czasem niedoceniany. Ja byłem zaskoczony, jak bardzo mi się tam podobało, więc w połączeniu ze stadionem, z tym, że dawno ich nie było, no stawiam na wschodzie na Motor Lublin.
Ja, jeśli chodzi o Motor, to widziałem Motor w Ekstraklasie. Pamiętam ten sezon, jak wchodził do Ekstraklasy, gdzie był tam taki szał na piłkę, komplety widzów na każdym meczu. Drużynę wtedy prowadził Lesław Ciemkiewicz, dla którego była to chyba pierwsza praca trenerska po zakończeniu kariery. I w ogóle wydawało się, że to będzie niesamowity trener, który miał piękną karierę piłkarską, on miał taką opinię takiego piłkarza inteligentnego, nie tylko na boisku, ale także poza, no ale potem okazało się, że to było wszystko złudne, bo żadnej kariery trenerskiej nie zrobił. No ale pamiętam ten pierwszy boom taki piłkarski w Lublinie, z Motorem związany. Potem ten klub, no, miał różne przeboje, raczej wszystko szło nie tak, no ale teraz, no, jest szansa, że niebawem go w Ekstraklasie ponownie zobaczymy. No jest tam wszystko, tak jak mówiłeś, piękny stadion, miasto z zapleczem kibicowskim, więc jestem tego Motoru ciekawy też. To był ostatni klub, który wpisałem. Zastanawiałem się nad kilkoma innymi podobnymi klubami, ale jakoś tak właśnie zdecydowałem się na ten Motor. Natomiast Jagiellonia dla mnie, no, jest w mojej ekstraklasie. Uważam, że zasługuje na to, żeby tam się znaleźć. No jest to też klub taki regionalny, który ma sporą rzeszę kibiców. No, tak samo pamiętam też tą Jagiellonię Janusza Wójcika, która wchodziła, gdzie wtedy też podobnie jak takich tego typu miastach, no, był szał na tą Jagiellonię, po 30 tysięcy kibiców na meczach. Chociaż ona, jak weszła do Ekstraklasy, to jakiejś wielkiej furory nie zrobiła, bo nie grała za dobrze. Ale no, to był taki klub, który też ma swój klimat. Może trochę tak przez piłkarskiego pokera też oddany, nie wiem czy do końca prawdziwie, no ale fajnie, że ktoś tam, że taki klub jak Jagiellonia jest
Tak, zgadzam się z tym wszystkim, ale miałem tylko 18 miejsc w
oczywiście,
lidze i
no to.
Jagiellonia była właśnie tutaj na pograniczu i dlatego jest, powiedzmy, kandydatem na następny sezon, jak już ta liga, którą wybrałem, zostanie rozegrana. I najbardziej mnie chyba zaskoczyłeś, bo przegapiłem to, że Lecha nie ma, tak to byś mnie najbardziej z tym zaskoczył, ale z Koroną Kielce, że mamy ją obaj, myślałem, że to będzie wybór, którym się będziemy różnić. Dlaczego ty też postawiłeś na Koronę?
Tak, korona, jakoś tak już przyzwyczaiłem się do tego, że gra w Ekstraklasie. Też no, klub z takiego w miarę dużego miasta jak na Polskę, no można się było, miałem różnych kontrkandydatów tutaj, zastanawiałem się nad Zawiszą Bydgoszcz, nie wiem, nad Radomiakiem, nad Górnikiem Wałbrzych, no kilka takich klubów właśnie z podobnej wielkości miast, które no, mają w zasadzie jakąś tam zbliżoną historię, czyli jakieś tam epizody w Ekstraklasie, ale wydaje mi się, że ta korona się jakoś tam najdłużej tej czołówki trzyma, może bez spektakularnych sukcesów, ale jak już do tej ekstraklasy weszła poza tam tą karną degradacją raz, no i raz jej się taki spadek czysto sportowy przytrafił, no ale potrafiła błyskawicznie wrócić, czyli no jest to już klub, który jakoś się w tej ekstraklasie, można powiedzieć, zasiedział, więc tak siłą rozpędu może trochę wybrałem koronę.
Tak, ja też, ona ma coś takiego, mówiłem w przypadku Legii, że musi budzić emocje. Korona absolutnie takich nie budzi. Natomiast jest coś takiego na stadionie w Kielcach, że prawie każdy mecz, czy wiele meczów tam wygląda jak derby. Każda liga musi mieć swoje stołk, trudny teren, gdzie nikt nie lubi grać, gdzie z tymi gospodarzami jest bardzo trudno, żeby ich złamać. I Korona ma coś takiego i właśnie to jest przekazywane, no nie tylko od czasów Leszka, znaczy od czasów Leszka Ojrzeńskiego, ale właściwie przez kilka kolejnych drużyn, nawet jeśli one personalnie już nie miały nic wspólnego z tym. I ja tam, będąc na stadionie, często mam takie poczucie, jakby się było na meczu jakiejś niższej ligi angielskiej, że są trybuny mocno żyjące wydarzeniami na boisku. Wydaje mi się, że jakby tak procentowo patrzeć, to jest większy przechył na trybunach w kierunku boiska niż na niektórych stadionach, gdzie często właśnie ten doping jest sam dla siebie, że kibice często skupiają się bardziej na tym, co sami mają do zrobienia. W Kielcach jest właśnie takie fetowanie w ślizgu, zdobycia rzutu rożnego, zdobycia rzutu z autu, przekroczenia linii środkowej. I to sprawia, że bardzo dobrze mi się tam na żywo mecze ogląda. Więc no i w moich czasach to akurat Korona przez większość grała w Ekstraklasie i była nawet początkowo takim powiewem świeżości z tym pierwszym stadionem nowoczesnym, na którym przecież reprezentacja rozegrała przynajmniej kilka meczów, także o punkty. Więc no tutaj nie miałem większych wątpliwości i też te czynniki, jeśli chodzi o region, co powiedziałeś, to też jak najbardziej. I chyba dobrnęliśmy do miejsca, w którym już nie mamy punktów wspólnych. Powiedziałeś o tym, dlaczego jest ŁKS Warta Jagiellonia u ciebie. Ja powiedziałem, dlaczego ich nie ma. Teraz Arka Gdynia jest u ciebie, u mnie nie ma. To był klub, który no ja mam w poczekalni, ale za którym głównym czynnikiem przemawiającym byłyby derby Trójmiasta, natomiast nie znalazłem wielu innych ze względu właśnie też na to, że gdy tę Arkę w Ekstraklasie widziałem, to ona zwykle była klubem walczącym o utrzymanie. Często w ogóle w tej Ekstraklasie nie grała, tak patrzę, to jest 16 sezonów w najwyższej lidze, to znowu nie aż tak dużo. W różnych epokach, czyli były i lata 70. i 80., i pierwsza dekada XXI wieku i druga, ale to było tak po kilka sezonów często, więc stwierdziłem, że są inni, których chciałbym bardziej zobaczyć w lidze.
Ja też kierowałem się tutaj głównie czynnikiem derbów, ale ja tą Arkę pamiętam z lat 70. Pamiętam ten finał Pucharu Polski w Lublinie z Wisłą Kraków, wygrany 2 do 1 bardzo dobrze. No, Arka wtedy też była takim klubem, który miał swój klimat, ta słynna górka, stadion. Oczywiście wielkich sukcesów poza tym Pucharem Polski Arka nie osiągnęła, potem jeszcze raz zdobyła Puchar Polski całkiem niedawno, no ale generalnie no nie był to klub, który świętował wielkie sukcesy, ale jakoś tak, nie wiem, raz, że derby Trójmiasta to derby Trójmiasta, a dwa, no klub też, który jakoś tam z dzieciństwa w tej ekstraklasie, gdy ja miałem te kilka lat, kilkanaście lat, grał, więc jakoś może tak z przyzwyczajenia, no ale Jest to dla mnie taki charakterystyczny klub ze swoim klimatem, więc umieściła marka.
Tak, dla mnie to jest klub, który mi nie przeszkadza, gdy jest i nie przeszkadza mi, gdy go nie ma. Taki po
Ale
prostu.
muszę przyznać, że też nie był to dla mnie oczywisty wybór, także sporo się zastanawiałem nad tym.
Ale pominęliśmy jeszcze jeden klub, który mamy wspólnie, czyli Polonia Bytom. I tutaj, no, można powiedzieć, bardziej chyba naturalny dla ciebie wybór niż dla mnie. Tak z czasów pokoleniowych, bo ty pamiętasz Polonię Bytom pewnie znacznie lepszą niż ja. Ale dla mnie to był jeden z takich klubów, co do których nie miałem wątpliwości, która należy do jakiegoś klimatu ligi. Ja ją trochę mitologizuję pewnie, ale w czasach, kiedy zaczynałem się interesować Ekstraklasą, no już się interesowałem, to ten awans Polonii Bytom jako taki coś zupełnie nieoczywistego, ten ostatni jak dotąd awans, gdzie oni byli jednym z najbiedniejszych drugoligowców, stawiali na młodych, obiecujących trenerów, najpierw Marcina Brosza, potem Michała Probierza. Kiedy No oni tak zupełnie zaskoczyli wszystkich, wchodząc do ligi, będąc zupełnie nieprzygotowani, a byli w stanie w tej lidze przetrwać kilka sezonów. To był dla mnie klub, któremu ja wtedy w Ekstraklasie kibicowałem. Miałem swój klub poza Ekstraklasą, ale tak jak śledziłem ligę, to Polonia Bytom, to zawsze chciałem, żeby się utrzymała i życzyłem jej bardzo dobrze. I chciałbym ją jeszcze kiedyś, chciałbym, żeby jeszcze raz zagrała w Ekstraklasie, zwłaszcza, że też Bytom z tym swoim tragizmem po 89 roku, tym jak co się z tym miastem działo, to że właśnie ta Polonia wtedy się wbrew wszystkiemu była w stanie podnieść, to była dla mnie piękna historia i jak najbardziej chciałbym ją w Ekstraklasie, była jednym z pierwszych klubów, które wpisałem w swojej takiej lidze, którą bym układał.
Znaczy ja na pewno nie wpisałem ją szybko, ale też tak się zastanawiałem nad trzecim klubem ze Śląska, którego bym umieścił po Ruchu i po Górniku. No długo zastanawiałem się nad Katowicami, ale ostatecznie uznałem, że postawię na Polonię Bytom, bo uznałem, że ze Śląska trzy kluby wystarczą, z Górnego Śląska i zdecydowałem się tutaj na Polonię Bytom, także wybierałem tutaj między Katowicami a Polonią. Ja na tą wielką Polonię to się jednak nie załapałem, bo
Nie, no nie mówię o
Polonia
tej największej, ale.
największej, bo już w latach 70., tak jak ja już zaczynam kojarzyć futbol, to ta Polonia owszem była w pierwszej lidze, ale ona jakichś tam spektakularnych sukcesów nie osiągała. Nie była to już drużyna z czołówki, która mogła kogoś młodego zainspirować do tego, żeby jej kibicować. Ja też Polonię umieściłem z jednego względu. Tutaj dla mnie ten klub jest takim jakimś takim trochę łącznikiem między futbolem lwowskim a futbolem polskim, bo Polonia powstała w roku 1920, gdy odbywały się tam powstania śląskie, plebiscyty, między innymi Pogoń Lwów tam pojechała na takie tournée, gdzie rozgrywała kilka meczów właśnie, żeby nie wiem, zachęcić ludność do głosowania za Polską na Śląsku. I wtedy właśnie powstał klub, który przyjął podobne barwy, jak podobny herb, jak Pogoń. No i ten klub potem przestał istnieć, bo Bytom nie znalazł się w II Rzeczpospolitej, no ale został po wojnie reaktywowany i tam dość dużo tych związków z Lwowem było. Wielu piłkarzy, trenerów z Lwowa znalazło tam miejsce. Taki lwowski klimat był tam w tym klubie. Ja jeszcze tak się otarłem o to, bo Polonia by to miała też sekcję hokejową, tam bracia Nikodemowiczowie, Jan Stępek, taki działacz, więc kilku ludzi takich jeszcze starych lwowiaków udało mi się tak troszeczkę, nie mówię, że poznać, ale otrzeć się o nich, tam czasem porozmawiać. I tak w zasadzie ta Polonia znalazła się w tej mojej wymarzonej ekstraklasie głównie nie z tych powodów, jakie ty wymieniłeś, czyli ten Bytom i upadek miasta po 89 roku i tak dalej, ale właśnie przez ten jakiś taki lwowski sentyment.
No to ja, widzisz, ty mówisz, że trzy kluby z Górnego Śląska wystarczą. Dla mnie, jako że kluby z Górnego Śląska, jak mecze między nimi i w ogóle sama atmosfera tego regionu, takiego przesiąkniętego piłką, no sprawiła, że ja tych klubów z Górnego Śląska potrzebowałem mieć w lidze znacznie więcej, dlatego mam ich pięć. Mam i Polonię, i GKS Katowice, który też akurat w czasach, kiedy zaczynałem się interesować piłką, interesować Ekstraklasą, GKS Katowice w tej Ekstraklasie był. Oczywiście to nie był najbardziej klubny epizod w historii GKS-u. W ogóle, jeśli by się tak czytać, no to był klub, powiedzmy, z różnymi problemami, ale mimo wszystko on dla mnie przynależał do Ekstraklasy, też miał swoje momenty chwały i też ten czyściec, w którym oni się znaleźli po czasach Dziurowiczów, no też sprawia, że oni jakby dla mnie zasługują, że oni już są poza ekstraklasą 19 lat. Tyle prób awansowania do tej ekstraklasy, żadna się nie udała. Są takim klubem, no jednym z najbardziej naznaczonych takim jakimś fatalizmem. Obok tego był przez jakiś czas wymieniany Radomiak, ale przeżywa w końcu swoje momenty chwały. Był wymieniany Motor Lublin, ale też zaczyna mu iść dobrze. A ten GKS Katowice cały czas tkwi tam, gdzie tkwił, i jak najbardziej chciałbym, żeby jeszcze zagrał GKS w Ekstraklasie. No i mam drugi klub z Bytomia. Tutaj już typowo mitologizuję, bo Sząbierek Bytom nigdy nie widziałem w Ekstraklasie i właśnie dlatego chciałbym je kiedyś w Ekstraklasie zobaczyć. Ta historia, że Sząbierki Bytom mogły być mistrzem Polski, że w ogóle ta nazwa taka naprawdę dźwięczna i niepowtarzalna absolutnie. No i ten sam, co w przypadku Polonii, czynnik grania w Bytomiu sprawia, że no chciałbym zobaczyć derby Bytomia w Ekstraklasie. To byłoby coś naprawdę super. Ty Sząbierki widziałeś w lidze
Tak.
i nie wiem, czy ci w ogóle przyszło do głowy, żeby je umieścić w twojej
Nie,
osiemnastce, ale u mnie są.
nie przyszło mi do głowy, bo ja widziałem Sząbierki w pierwszej lidze, pamiętam sezon mistrzowski, pamiętam jeszcze ten ich stary stadion, który był o tyle ciekawy w latach 70., że to był taki typowo piłkarski stadion, czyli z trybunami tuż przy liniach bocznych, za bramkami. Oczywiście to był niewielki stadion, no ale wtedy takim stadionem to się mógł pochwalić w Polsce, w Ekstraklasie chyba Widzewi właśnie Sząbierki, ale potem Sząbierki się przeniosły na inny obiekt, ale wiesz, te Sząbierki to są tak trochę tak trochę jakaś taka legenda związana jest z tym klubem, ale ja pamiętam, ten klub po prostu był kompletnie niepopularny tam w sezonie, który oni zdobywali Mistrzostwo Polski. Tam naprawdę garstka kibiców na te mecze przychodziła. Zawsze pamiętam, tak jak sprawdzałem sobie, czytałem wyniki w piłce nożnej, tam podawano frekwencje, to przy Sząbierkach zazwyczaj było 500 osób w latach 70. naprawdę i 80., nawet w tych najlepszych czasach. I to była taka drużyna, dla mnie drużyna bez kibiców, która owszem osiągnęła sukces, bo zdobyła Mistrzostwo Polski. Trener Hubert Kostka tam wtedy zbudował całkiem fajny zespół. Trwało to chwilę, ale nie za długo, i ten klub po prostu dla mnie był takim klubem bez kibiców cały czas. I nie wiem, może coś się tam zmieniło w tych układach kibicowskich, ale nie sądzę, bo ile Polonia to był dla mnie klub, który zawsze przechował tych kibiców, Rzeszę. Naprawdę pamiętam taki mecz, gdy Polonia Bytom wydostawała się chyba z drugiej ligi, taki baraż ze Szczakowianką Jaworzno, na który pojechałem i byłem zaskoczony tym, jak wiele kibiców Polonii Bytom do Jaworzna przyjechało. Oczywiście to nie było daleko, no ale było takie dla mnie potwierdzenie, że ta Polonia Bytom to jest klub, który mimo że gra gdzieś nisko, to jednak zawsze ma kibiców. Natomiast co do Sząbierek, nigdy tego nie odczuwałem.
Tak, ja z Polonią też miałem takie doświadczenie, bo moja pierwsza styczność to było właśnie po tym wygranym przez Polonię barażu. Oni awansowali po latach przerwy właśnie do drugiej ligi wtedy i przyjechali jako Beniaminek do Bielska-Białej i No i właśnie pierwszy raz tam chyba widziałem do tego stopnia wypełniony sektor gości. Całkowicie zdominowali w ogóle kibicowsko to, co się działo. Kolorowe, te czerwone, niebieskie. No ja właśnie patrząc na to, nie wiem, ile mogłem mieć, 12 lat, to było dla mnie takie. Zobaczyłem, jak wygląda taki świat kibicowski w porównaniu do tego, co widziałem na co dzień. I też Polonia pod tym względem została mi w pamięci mocno, a Szombierki, no to widać czasem, jak się czegoś nie wie, nie widziało, no to można sobie dopowiedzieć wiele rzeczy i pewnie mogłoby być tak jak z Wartą Poznań, że kilka lat temu bym powiedział, że Wartę Poznań bym chciał zobaczyć w Ekstraklasie, a teraz już mówię, że niekoniecznie. No i Szombierki tutaj może by były tak samo, ale u mnie w osiemnastce są. Osiemnasta tutaj. Przynajmniej z tego, co spisałem, jest Stal Mielec. Ty ją masz u siebie. U mnie to był klub taki właśnie na granicy, w poczekalni. To znaczy, nie mam żadnych wątpliwości, że gdybym Stali w ostatnich latach nie widział w Ekstraklasie, to bardzo bym chciał, żeby taki klub się odbudował i się pojawił. A gdy się już odbudował, no to właśnie zastąpiłem ją Szombierkami czy innymi klubami, które są absolutnie na razie nierealne i w ogóle trudno sobie wyobrazić, że kiedyś zagrają w Ekstraklasie jeszcze. No, ale ja się nie załapałem na te największe sukcesy Stali, ani na potem te lata, kiedy oni grali w Ekstraklasie już bez takich sukcesów, tylko po prostu dla mnie to był zawsze klub z niższych lig, który miał kiedyś wielkie sukcesy. No i te ostatnie lata, no, gdzie imponująco sobie poradzili, ustabilizowali się w Ekstraklasie, chwalimy Stal Mielec na bieżąco za to, jak sobie radzi. No, ale potrafię sobie jak najbardziej wyobrazić też ligę bez niej, bo po prostu przez wiele lat taką oglądałem.
Dla mnie Stal Mielec była jednym z takich oczywistych wyborów, no choćby ze względu na to, na region, z którego pochodzę, czyli Podkarpacie Rzeszowskie, dawne województwo Sanoka. To był klub, gdy ja po prostu dorastałem, to był klub taki regionalny. Całe województwo kibicowało Stali Mielec. Na mecze do Mielca jeździły autokary z całego Podkarpacia. Na mecze ligowe po kilka. No, dla mnie to był też taki klub, no, który obok Wisły Kraków był takim klubem dzieciństwa, można powiedzieć. Pierwszy mecz ligowy, pierwszy mecz Ekstraklasy na żywo obejrzałem w Mielcu. To był rok 80. z Legią Warszawa. Zresztą słaby mecz 0-0, no, ale dla mnie to było po prostu niesamowite przeżycie. Pierwszy mecz europejskich pucharów też obejrzałem w Mielcu. To był mecz z Lokerenem, gdzie to było coś niesamowitego. Ten stadion 30-parotysięczny, wtedy wypełniony, ludzie po prostu siedzieli jeden na drugim. Niesamowita atmosfera. Pierwszy mecz reprezentacji Polski, Polska-Albania w eliminacjach do Mistrzostw Świata też obejrzałem w Mielcu. Dla mnie ta Stal Mielec przełomu z lat 70. i początku lat 80., no to był klub, który absolutnie topowy, grały tam gwiazdy. Dlatego mam sentyment do Stali. Zawsze tam patrzyłem, co się z tym klubem dzieje, w jakich ligach gra, czy się odradza, czy nie. Nie powiem, żebym teraz Stali Mielec jakoś specjalnie kibicował, ale sentyment z młodości pozostał i myślę, że to był klub bardzo ważny, klub z niewielkiego miasta, a który naprawdę polskiemu futbolowi dał tak dużo, że chyba nie ma porównania z innym jakimś miastem tej wielkości, więc po prostu no, dla mnie Stal to był taki klub, który musiał się znaleźć w mojej ekstraklasie.
No i twoją osiemnastkę już znamy. Zostały dwa kluby, które ja mam, a ty nie masz. I jeden z nich, ty mi można powiedzieć, nie powiem, że regularnie obrzydzasz, bo to byłoby za dużo, ale odbrązawiasz jakoś, bo Garbarnia Kraków jak najbardziej jest dla mnie mitem, takim czystym mitem, żyje wyobrażeniem Garbarni, a nie realnością, czyli właśnie tym klubem przedwojennym, przedwojennym mistrzem Polski, wielkim stadionem, który istniał, już dzisiaj nie istnieje, stoi na jego miejscu Hotel Forum. Nazwa Garbarnia, absolutnie inna niż wszystkie. Położenie no, świetnej lokalizacji w Krakowie i ta historyczna lokalizacja i obecna, no świetne miejsce. Klub, który No właśnie, ma potencjał, żeby ten dwubiegunowy Kraków trochę, znaczy nie wiem, czy ma potencjał, ale tak sobie wyobrażam, trochę łączyć, który jest, ma coś takiego hipsterskiego, oldschoolowego w sobie. Dla mnie, no tak, ma, jeśli szukać gdzieś takiego polskiego klubu, który mógłby mieć klimat Unionu Berlin, Sankt Pauli, takiego czegoś ofowego zupełnie, to byłaby Garbarnia. No ale ja sobie żyję takimi wyobrażeniami od lat i jeszcze są podlewane tym, że czasem, że właśnie są przyśpiewki inne niż w innych miejscach, że jest jakiś stary zegar, że jest stylizowany na stary hymn, że są te brązowe koszulki. No ale ja sobie żyję, a ty mi potem przychodzisz tutaj i mówisz racjonalnie, dlaczego bardzo dużo jest w tym legendy, co opowiadam, no to teraz oddajmy ci głos, dlaczego Garbarni nie ma u ciebie, a no, ja ten trzeci klub z Krakowa zmieściłem.
Ja Garbarnię, zastanawiałem się nad Garbarnią. Ja do Garbarni mam duży sentyment i lubię ten klub, ale mimo wszystko uznałem, że w Krakowie jest potencjał kibicowski na dwa kluby w Ekstraklasie, na dwa duże kluby. Garbarnia chyba jednak zredukowała się do takiej roli, jak ty mówisz, takiego klubu hipsterskiego dla ludzi, którzy nie chcą się opowiadać za Wisłą czy za Krakowią, szukają jakiejś trzeciej drogi, ale tak szczerze mówiąc, no, tych kibiców, takich ludzi nie jest za dużo. No, popatrzmy jednak na tą frekwencję tam na meczach. To jest frekwencja
Jasne,
naprawdę
jasne, ale tutaj
jasne, bardzo,
oni,
bardzo nie.
ale oni absolutnie nie wykorzystują potencjału, to po pierwsze.
Tak.
Po drugie, ja nie mam żadnej pewności, czy w Polsce jest w ogóle miejsce na taki klub właśnie typu Union czy Sankt Pauli, bo właśnie kultura piłkarska u nas, znaczy jeśli Garbarnia miałaby mieć kibiców kiedyś, to musieliby być zupełnie inni kibice niż ci, którzy w ogóle przychodzą dzisiaj na trybuny. Musiałaby się pewna moda wytworzyć wśród ludzi, którzy, nie wiem, idą sobie na leżaki na Hotel Forum, a tutaj na mecze, ale czegoś takiego nie ma, to się nie wydarzyło.
Tak,
Natomiast.
ja myślę, że Garbarnia trochę próbuje, bo oni chyba rzeczywiście trochę takich kibiców mają, ale to jest zbyt mało. No i po prostu to by było bardzo ciekawe, gdyby taka społeczność wokół klubu powstała, ale na razie to nie powstaje. No, ja trochę tą Garbarnię tak obserwuję od po prostu kilkudziesięciu już pewnie lat. Gdy widzę, jak ten klub marnuje swoje szanse, to był klub, który pierwszy w Krakowie, może nawet i w Polsce, dostał na własność naprawdę atrakcyjne tereny, na własność. Nie musiał przechodzić żadnych takich jakichś akcji związanych po prostu ze zdobywaniem tych terenów dla siebie i tak dalej. To była własność klubu i oni po prostu to totalnie zmarnowali do dzisiaj. Jeszcze niedawno, w tej chwili toczy się jakaś batalia sądowa w Radzie Miasta i która po prostu zagraża wręcz istnieniu dalszego tego klubu. No, tam totalnie nie potrafiono wykorzystać potencjału tego klubu, potencjału miejsca i to mnie tak troszkę odrzuca znaczy nie, że odrzuca, no ale po prostu nie jestem w stanie tego zrozumieć, że ten klub nie potrafił przez tyle lat. W tym klubie nie znalazł się żaden człowiek, który by potrafił mądrze tym klubem zarządzać. Natomiast no, Garbarnia ma swoją piękną historię. Myślę, że fajnie by było, żeby ona znalazła sobie takie swoje miejsce, taką niszę w tym krakowskim dwubiegunowym świecie, ale czy to musiałoby być koniecznie Ekstraklasa, to nie wiem. Myślę, że bardziej by to pasowało chyba troszkę w niższych ligach, natomiast bardzo bym chciał, żeby właśnie Garbarnia się stała takim klubem, o jakim mówiłeś, bo ma ku temu potencjał.
A nie myślałeś o Hutniku Kraków? Tego ja myślałem, ale postawiłem na Garbarnię jako trzeci klub.
Nie myślałem o Hutniku Kraków. To jest taki trochę dla mnie dzielnicowy klub. Ja pamiętam moment, gdy Hutnik był klubem numer jeden w Krakowie pod względem sportowym. Jedyny przedstawiciel w Ekstraklasie grał w europejskich pucharach, ale tam, nie wiem, no nawet na mecz z AS Monaco przyszło, nie wiem, 5-6 tysięcy kibiców. Pamiętam na przykład derby na Hutniku z Wisłą, gdy nie wiem, 3/4 stadionu to byli kibice Wisły, więc nie, dla mnie Hutnik to jest mimo wszystko klubem dzielnicowym, a niekoniecznie taki dzielnicowy klub musi grać w Ekstraklasie.
No i u mnie 18. miejsce, najmniejsze z zaskoczeń, czyli Podbeskidzie Bielsko-Biała. Nie da się tego obronić inaczej niż sentymentem. Po prostu pierwszy klub, na którego mecze chodziłem. Nie pierwszy klub, na którym widziałem mecz Ekstraklasy, bo przez jednak większość mojego chodzenia na Podbeskidzie to był klub pierwszoligowy. Na Ekstraklasy trzeba było pojechać gdzie indziej, więc pierwszy raz Ekstraklasy widziałem w Krakowie na Wiśle. Natomiast ta Ekstraklasa trafiła do Bielska, to było takie spełnienie jakichś marzeń. Tak szumnie powiedziałem o Ekstraklasie marzeń, ale tak naprawdę to jedyny klub, o którym mogłem powiedzieć, że to było marzenie, żeby w tej Ekstraklasie zagrał, to było Podbeskidzie. No i zdaję sobie sprawę, że po pierwsze, nie wiem, czy był potencjał na więcej. Jeśli był, to nie został wykorzystany i że dla kogoś, kto jest spoza tego miasta, to jest trudna do obronienia kandydatura. Oprócz tego, że miasto jest raczej całkiem sympatyczne i stadion jest całkiem fajny, no to Podbeskidzie nie wniosło na tyle do Ekstraklasy, żeby to komukolwiek spoza Bielska przyszło do głowy. No ale mi
A
przyszło,
wiesz
więc mniej
co,
jest.
ja się przez chwilę nad Bielskiem Białą zastanawiałem, no ale nie zdecydowałem się na wybór, bo ograniczała mnie ta zasada, którą przyjęliśmy, czyli gra w Ekstraklasie, bo ja zastanawiałem się nad BKS-em
Aha.
i tak powiem ci, jak ja to widzę z zewnątrz, a więc ze sobą kompletnie niezwiązaną z Bielska Białej, uważam, że źle się stało Bielsku, że tym klubem, który awansował do Ekstraklasy, którym stworzył, z którym się kojarzy piłkarsko Bielsko, zostało Podbeskidzie, a nie BKS. Bo ja myślę, że gdyby to BKS się przebił do Ekstraklasy, to mielibyśmy tam naprawdę spory boom futbolowy, przynajmniej w pierwszym okresie, zdecydowanie większy niż jeśli chodzi o Podbeskidzie, bo takie mam wrażenie, że to właśnie BKS jest takim klubem, który w Bielsku miał swoją historię, ma swoją tradycję, że to Podbeskidzie to był taki jak gdyby nowy twór, który zdobył oczywiście swoją grupę kibiców, ale nie został klubem całego miasta. I myślę, że to jest jakieś obciążenie dla tego klubu i dla miasta, że po prostu tam klubem numer jeden został klub, z którym całe miasto się nie do końca identyfikuje. Może się mylę, ale tak to widzę z zewnątrz.
Nie, prawdopodobnie to jest racjonalna ocena. Po prostu, żeby się to odwróciło, Podbeskidzie musiałoby znacznie dłużej grać w Ekstraklasie ze znacznie większymi sukcesami, żeby zdążyły wyrosnąć pokolenia takie jak ja. No, zdążyło powiedzmy jedno, ale takie, które powiedzmy chodziło na Podbeskidzie silne, walczące o awans albo grające w Ekstraklasie, no ale to jest jedno maksymalnie pokolenie Bielszczan, a też w moich czasach chodzenia tam do szkoły i tak dalej, to jednak trudniej się kibicowało pod Beskidziu. To znaczy, jeśli chodzi o takie osiedlowe tematy i tak dalej, no to nie było coś, z czym się eksponowałeś, tylko raczej chowałeś. No i być może masz rację, chociaż ja
Znaczy ja myślę po prostu.
chciałbym po prostu zobaczyć, bo historycznie na pewno tak jest, jak mówisz. Chciałbym zobaczyć w ramach eksperymentu, ile ludzi przyszłoby na ekstraklasowy BKS. No i ilu by chodziło, powiedzmy, regularnie po kilku miesiącach, ale myślę, że jest możliwość, że. Bo jest na Podbeskidzie chodzi duża grupa fanów piłki. I ta grupa fanów piłki, gdyby piłka była gdzie indziej na BKS-ie, to chodziłaby też na BKS, a do tego pewnie jest taka bazowa grupa BKS-u. No Podbeskidzie po prostu startowało z niższego pułapu wyjściowo, że ono musiało nadrabiać jakoś straty i że rzeczywiście miasto, w którym nie było nigdy ekstraklasy, postawiło na klub, który właśnie startował z drugiego szeregu nawet w obrębie tego miasta. No i myślę, że tak jest rzeczywiście, no chociaż No ja akurat byłem jedną z tych osób, które jednak się wychowały na Podbeskidziu już. Pytanie jeszcze mam do ciebie, bo już znamy swoje osiemnastki, o taką poczekalnię. Przewinęło się u ciebie, że zastanawiałeś się nad Zawiszą Bydgoszcz, nad Górnikiem Wałbrzych, czy jeszcze kogoś miałeś, nad kim mocno się zastanawiałeś. Ja tylko powiem,
Tak,
to już
tak.
wyszło, że Jagiellonia, Stal Mielec i też Zawisza Bydgoszcz to były trzy kluby, które były u mnie najbardziej, i przepraszam, i ŁKS, trzy, cztery kluby, które były najbliżej tego, żeby być w osiemnastce.
No ja jeszcze oczywiście bardzo mocno zastanawiałem się nad Katowicami, które były bardzo blisko. Bardzo mocno zastanawiałem się nad Zagłębiem Sosnowiec, które też ma swoją jakąś tam historię i które no też takim klubem, który dość długo w tej ekstraklasie był. Myślałem też o Górniku Wałbrzych, o czym już wspomniałem. Pamiętam ten boom futbolowy w Wałbrzychu w latach 80., więc tam ten region jest tak totalnie zapomniany w tej chwili, no ale kiedyś tam naprawdę dużo się działo. Ja wiem, myślałem też oczywiście o Radomiaku, który no, nie ma jakiejś bogatej historii w ekstraklasie, no ale jest to też klub z miarę dużego miasta, więc ze sporą grupą kibiców, ze sporym potencjałem, więc myślę, że te kluby, które też dość mocno rozważałem.
Tak, to patrząc teraz w ramach podsumowania na tabele wszechczasów Ekstraklasy i nasze tabele, klub z niższych lig, najwyżej sklasyfikowany, który obaj umieściliśmy, to Wisła Kraków, drugie miejsce w tabeli wszechczasów, tu nie ma zaskoczenia. Najwyżej sklasyfikowany, pominięty przez kogoś z nas klub, to jest Lech Poznań. To już ty się z tego tłumaczyłeś. A najwyżej pominięty przez nas obu klub to Zagłębie Lubin. Dziewiąte miejsce, dwa mistrzostwa Polski, a 35 sezonów w Ekstraklasie, a mimo wszystko obaj, nie dość, że nie wymieniliśmy go w osiemnastce, to nie wymieniliśmy też w poczekalni, co trochę pokazuje, że właśnie Zagłębiu, mimo tych sukcesów i tego przynależenia do Ekstraklasy przez tyle lat, chyba się nie udało po prostu tak w skali ponadregionalnej jakoś wywołać większych emocji. Ja tak sobie myślałem, dlaczego tak jest, że chyba jednak przez to, że wiele sezonów tego Zagłębia to jest taki środek tabeli, że trudno się emocjonować walką o utrzymanie albo walką o sukcesy Zagłębia Lubin, bo to jest cały czas balansowanie w takiej strefie, na którą się siłą rzeczy najmniej patrzy. Oczywiście nie cały czas, bo były wyjątki, ale nie było ich znowu aż tak dużo.
Tak, ja tak przez chwileczkę o tym Zagłębiu myślałem, ale dla mnie to jest taki trochę klub nijaki. Przynajmniej dla kibic, dla osoby z zewnątrz, który nie budzi dla mnie ani większych emocji pozytywnych, ani negatywnych też. Dlatego jakoś tak nie przekonało mnie to Zagłębie w swojej historii niczym szczególnym, żeby to był klub, który musiałby grać w najwyższej klasie rozgrywkowej.
No i tym sposobem myślę, że możemy na dzisiaj zakończyć. Natomiast bardzo nam zależy na tym, żebyście podali w komentarzach swoje osiemnastki, żebyście podali, w której z tych przedstawianych przez nas osiemnastek lepiej się odnajdujecie, z czym się zgadzacie, z czym się absolutnie nie zgadzacie. Więc tutaj liczymy na opinię z waszej strony i liczymy też na aktywność, bo mamy do ogłoszenia, że w przyszłym tygodniu nasz podcast będzie świętował pierwszą rocznicę powstania i z tej okazji chcielibyśmy was zaprosić do takiej sesji Q&A, czyli pytań i odpowiedzi. Chcielibyśmy, żebyście ten rocznicowy odcinek współtworzyli razem z nami, dlatego prosimy o zostawianie w naszych kanałach, w mediach społecznościowych pytań związanych z Ekstraklasą, z polską piłką, niekoniecznie z Ekstraklasą. Jakie do nas macie, jakie chcielibyście, żebyśmy poruszyli w odcinku za tydzień. Chcielibyśmy, żeby to było właśnie takie wyjątkowe wydanie, które tworzymy my, ale we współpracy z wami. Liczymy na waszą aktywność i zachęcamy do tego, żeby zadawać nam pytania, żeby właśnie to była audycja nasza wspólna, rocznicowa. No i dajcie znać, czy taka forma ponadczasowa, taka oderwanie się trochę od ligowej rzeczywistości codziennej wam pasuje, czy chcielibyście, żeby takie eksperymenty co jakiś czas powtarzać, no bo tutaj to był taki odcinek testowy. No i oczywiście liczymy na to, że ani nie czujecie się jakoś specjalnie urażeni i że spędziliście z nami miło czas, bo taki jest zawsze cel naszych nagrań. A za dzisiaj już bardzo serdecznie dziękujemy. Razem ze mną był Grzegorz Wojtowicz.
Dziękuję bardzo.
Ja się nazywam Michał Trela i do usłyszenia za tydzień. Pamiętajcie o zadawaniu pytań w sesji Q&A. Trzymajcie się, cześć.